Włączenie.
Agnieszka Lichnerowicz. Zapraszam na dalszy ciąg dyskusji o tym, czy bogaci się... Nie, to jest, to wiadomo. Bogaci na świecie zachodnim się bogacą, biedni biednieją. W Polsce ta tendencja od kilku lat została zatrzymana, ale jak mówił w poprzedniej odsłonie tej dyskusji profesor Friske, zatrzymała się na takim poziomie, w którym ta biedniejsza część społeczeństwa, czy większość społeczeństwa ledwie zamyka miesiąc bez długu, jeżeli nie zamyka tego miesiąca. A teraz bym chciała trochę bardziej tą rozmowę systemowo niejako przeprowadzić, czyli tą dyskusję poprowadzić o tym, czy to jest problem, te rosnące nierówności społeczne, czy to rozwarstwienie dochodowe. Moim gościem jest profesor Marek Garbicz ze Szkoły Głównej Handlowej.
Dzień dobry.
Czekamy na profesora Witolda Orłowskiego, ale właśnie w czasie tego czekania chciałabym powiedzieć, że pretekstem do dzisiejszej rozmowy jest wywiad Grzegorza Sroczyńskiego w dużym formacie. Milioner ma wyglądać na milionera. To jest wywiad z Januszem Filipiakiem, prezesem jednej z największych polskich spółek teleinformatycznych i jednocześnie najlepiej zarabiającym prezesem w Polsce, ponad 12 milionów złotych rocznej pensji. Ta dyskusja toczy się w Stanach Zjednoczonych przy okazji kryzysu finansowego z dużą mocą, w Polsce i prawie nie słychać. Panie profesorze, po tym wywiadzie jakie wrażenia?
No, mnie się wydaje, że w tym wywiadzie właściwie znalazły się wszystkie główne argumenty, które się zazwyczaj przy tej okazji podaje, które mają uzasadnić wysoki poziom nierówności. A problem z nierównościami jest trochę taki jak z tarciem. To znaczy, tarcie jest potrzebne do tego, żeby był ruch, ale jak ono jest nadmierne, no to pojawia się problem z hamowaniem tego wzrostu gospodarczego. I to my obserwujemy w rzeczywistości. No w każdym razie tak ekonomiści uważają, że to jest jeden z poważnych czynników, który może hamować wzrost gospodarczy. Oczywiście, jeżeli te nierówności są nadmierne. Bo nie dyskutujemy, rozumiem, o tym, żeby w ogóle one zlikwidować.
Czyli nie, to tak jak prezes Filipiak czasami właśnie rozmówcy zarzucał, że wzywa do socjalizmu. To nie chodzi o to, tylko dyskutujemy o tym, jak duże są te różnice między bogatymi
aczkolwiek,
a biednymi.
Tym bardziej, że my nie rozmawiamy tutaj w kategoriach awansu indywidualnego, tylko raczej w kategoriach awansu społecznego. Znaczy, nie chodzi o to, że pojedyncze jednostki mogą rzeczywiście być niezwykle utalentowane i mieć jakby usprawiedliwienie do tych bardzo wysokich dochodów. My tu mówimy generalnie o awansie społecznym, czy o pewnym problemie społecznym.
Czyli tak jak mówił profesor Friske, dzieci bogatego będą miały większe szanse być bogate, niezależnie od tego, jak będą ciężko pracowały, jak będą inteligentne, jak będą kreatywne.
Tak, dlatego, że właściwie odpowiedź na pytanie, czy prezes Filipiak ma rację, sprowadza się w gruncie rzeczy do odpowiedzi na pytanie, czy istnieje dostatecznie duża mobilność społeczna. To znaczy, to po tej drabinie dochodowej, czy się możemy poruszać swobodnie. To znaczy, jeżeli
kariera
chcemy...
Rockefellera.
Tak, jeżeli tak.
Mityczna.
Tak, ten słynny, prawda, tak, zaczynający pucybut, prawda, który może dojść do wszystkiego, jeżeli się tylko bardzo postara. To jest troszkę taka wizja, jakbyśmy sobie wyobrazili, że chodzimy sobie po Warszawie i wszędzie leżą banknoty, prawda? I jak ktoś się będzie postara, prawda, i wysili się i pochyli się, to otrzyma gratyfikację. A jak mu się nie będzie chciało, no to po prostu nie weźmie tych banknotów, prawda? I w tym sensie można by powiedzieć, że to biedni są wtedy sami sobie winni, bo nie chce im się, prawda? No więc to jest oczywiście pytanie, odpowiedź na to pytanie, które stawia tutaj pośrednio ten wywiad, to jest pytanie o równość szans tak naprawdę, przecież, prawda? O równość szans. I teraz moje zdanie jest takie, że w tej sprawie jest problem z tą równością szans.
Ale też wiele osób podkreśla to również prezes Filipiak, no, że trzeba mieć aspiracje, to znaczy trzeba mieć tą rybę, którą można pomachać, żeby ludziom się chciało biec, żeby ludzie chcieli pracować, żeby mieli ambicje, żeby się rozwijali. Jeżeli będziemy sztucznie za pomocą różnych polityk społecznych wyrównywać te szanse, no to co będzie ludzi napędzać? Komu się będzie chciało pracować? Kto będzie ciężko pracował no tak, i wymyślał?
No tak, tylko że problem polega na tym, że jeżeli my się rodzimy w biednej rodzinie, gdzieś tam na pograniczu Puszczy Romińskiej, to znaczy gdzieś koło Gołdapi, prawda? To nasze szanse, zarówno w sensie tychże dochodów, ale w sensie również aspiracji, bo ważna sprawa również, jakie mają aspiracje rodziny, w których przychodzimy, że tak powiem, przychodzimy na świat. I to właściwie w dużym stopniu to określa. Więc w jakimś sensie te dwie rzeczy idą ręka w rękę. My mamy przecież bardzo precyzyjne informacje o tym, jak silnie zależą osiągnięcia edukacyjne od dochodów. Bardzo wyraźne.
W Polsce również.
Nie tylko, tak, w Polsce, ale i na całym świecie. No, w Stanach Zjednoczonych, ja może podam taki przykład. No, w Stanach Zjednoczonych na 140 kilku tam najlepszych amerykańskich uniwersytetach 75% miejsc na tych najlepszych uniwersytetach zajmują dzieci pochodzące z rodzin tej kwartyla, czyli tego jednej czwartej o najwyższych dochodach. tylko 2% z tego kwartyla najgorszego, czyli tych 25 najbiedniejszych. Tylko 2% studentów jest tam.
No, rodzice ciężko pracowali na to, żeby ludziom było, tak, dzieciom ich było łatwiej.
To prawda, tylko proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli się dziedziczy pozycję, to już nie jest to zasłużona gratyfikacja, która później pojawia się.
Ja rzeczywiście, ja też mam trochę danych ze Stanów Zjednoczonych, bo one są szokujące, że 1% tych najbogatszych jest w posiadaniu około 40% majątku w całym kraju.
Tak.
80% ludzi, 80% Amerykanów ma 7% tego majątku. Szeregowy pracownik amerykański musi pracować dłużej niż miesiąc, żeby zarobić tyle, co szef korporacji w ciągu godziny. To są nieprawdopodobne proporcje. Tony Judd też w książce swojej Źle ma się kraj pisze o tym, że w 68 roku dyrektor generalny General Motors zarabiał, biorąc pod uwagę wynagrodzenia i premie, mniej więcej 66 razy więcej niż przeciętny pracownik General Motors. Obecnie dyrektor generalny Walmarta zarabia 900 razy więcej niż zatrudniony w jego firmie.
Ja bym jeszcze użył innego przykładu, znaczy nie dysponując w tej chwili konkretnymi liczbami, ale zwróciłbym uwagę, bo to są akurat dziedziny czy biznesy, w których coś się produkuje. A popatrzmy na to, jak w sektorze finansowym to wyglądało w ostatnich latach, prawda? Gdzie w istocie rzeczy część podmiotów, głównie bankowych, bo też oczywiście nie należy wszystkiego rzucać do jednego worka, z ubezpieczeniami było na przykład inaczej, ale jeżeli chodzi o sektor bankowy, no to przecież to był sektor, który wyprodukował całą masę różnych pseudousług, za które to pseudousługi, ci, którzy je wymyślili i wprowadzili w życie, zarabiali gigantyczne pieniądze.
Rynek, panie profesorze, był popyt, ceniło się ich, to im się płaciło.
Ale mamy dzisiaj konsekwencje tego. Płacimy dzisiaj niezwykle wysoką cenę za to. Tak, w postaci kryzysu.
Takie są właśnie argumenty też, że to jest ta wiara, to pan podważa w swojej książce, już trochę antycypuje, ale no, że mamy wolny rynek i wolny rynek najlepiej reguluje to, ile kto ma zarabiać, bo jeżeli jest zapotrzebowanie na ludzi z takim wykształceniem, czy z takimi umiejętnościami, czy z takimi cechami osobowościowymi, bo rynek ich potrzebuje, no to płacimy im dużo. Jak rynek kogoś mniej potrzebuje, to płacimy mu mało. No
dlatego użyłem tego przykładu z tymi pseudousługami finansowymi, bo to się okazuje, że co pozornie się wydawało fantastyczne, w gruncie rzeczy okazało się być katastrofą na dłuższą metę, nawet dla gospodarki światowej. Więc w tym sensie ja bym był troszkę ostrożniejszy, że tak powiem, w takiej apoteozie rynku z tego punktu widzenia.
Panie profesorze, a tak przechodząc z tego poziomu indywidualnego na bardziej społeczny i może nawet będąc nieco brutalnym, jeżeli pominiemy tą grupę ludzi, którym jest trudniej, znaczy, dlaczego, czy to ma jeszcze jakąś taką konsekwencje negatywne społeczne, nie tylko na poziomie indywidualnym, że ludzie mają cięższe życie, że to jest niesprawiedliwe, nie mają równego startu, ale czy to też ma jakieś takie konsekwencje ogólnospołeczne?
Szczerze mówiąc, ja właśnie wolę nawet taką dyskusję, dlatego że to nie jest kwestia wyłącznie sprawiedliwości, bo gdyby to była kwestia wyłącznie sprawiedliwości, to moglibyśmy powiedzieć tak, są społeczeństwa, które są gotowe zaakceptować bardzo wysoki poziom nierówności, koniec, kropka. Problem polega na tym, że to się przekłada na różnego rodzaju ważne osiągnięcia ekonomiczne. To się przekłada na wzrost gospodarczy, bo na przykład to, mówiliśmy tutaj na przykład o tych osiągnięciach edukacyjnych, ale przecież te osiągnięcia edukacyjne to nie jest kwestia tylko i wyłącznie korzyści indywidualnych, to jest również korzyść społeczna. To znaczy, jeżeli wysoko utalentowani ludzie nie mają szans na zdobycie wykształcenia, no to oczywiście traci na tym całe społeczeństwo, a nie tylko sami zainteresowani.
Dlaczego traci całe społeczeństwo? Bogaci, jak się bogacą, dają więcej, rozwijają swoje firmy, dają więcej miejsc pracy i korzystamy wszyscy.
Nie, ja mówię o tym, że Janko muzykant, tracimy Janka muzykanta, o tym aspekcie problemu mówię. To znaczy, jeżeli utalentowani ludzie nie mają szans, żeby pokazać swój co potrafią i co robią, no to jest strata społeczna. To jest strata społeczna.
Jednostki. Profesor Witold Orłowski ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej jest już z nami w studio. Panie profesorze, pan też czytał ten wywiad. To jeszcze pana zapytam, jakie miał pan myśli, wnioski, komentarze. Wywiad w dzisiejszym formacie, formacie z prezesem Filipiakiem.
Znaczy, rzeczywiście ja mam wrażenie dość głębokie, że my jako społeczeństwo tracimy, znaczy nie potrafimy jak do tej pory wykorzystać tych 20 paru lat już, które mamy dla takiego rozwoju, ja mam patrzeć przede wszystkim z punktu widzenia gospodarczego, ale oczywiście mówimy o społecznego, jaki mógłby być. I jednym z głównych powodów jest to, że rzeczywiście nie potrafimy stworzyć takich mechanizmów, które promują ludzi, promują edukację, myślenie, innowacje. To znaczy...
Czyli pan tylko, pan profesor dostrzega to tylko na poziomie edukacyjnym, że traci te szanse?
Nie tylko edukacyjnym oczywiście. Natomiast generalnie ja mam wrażenie, że my mamy takie wyobrażenie w Polsce, że bogatym, rozwiniętym społeczeństwem to można się stać w ten sposób, że się tutaj zwalczy inflację, wstąpi do Unii Europejskiej, Unia da pieniądze, inwestorzy przyjadą i budują fabryki i tak za nas ktoś wybuduje. Otóż prawda jest taka, że Adam Smith napisał to 250 lat temu. Bogactwo narodów tkwi w nich samych. Znaczy wszystko inne jest... Przy czym dzisiaj jeszcze bardziej niż on mówił głównie o pracy, dzisiaj bardziej, jeśli mówimy o tych narodach naprawdę bogatych, to myślimy kategoriami, że nawet nie praca, to pomysły ludzi, to co oni mają w głowach. To jest, jak się chce być krajem rozwiniętym wysoko i krajem zamożnym, to trzeba oczywiście skłonić ludzi, wykorzystać pełni ich talenty, skłonić do tego, żeby oni te talenty swoje ujawniali, stworzyć mechanizmy, które powodują, że no właśnie, ci jankowie muzykanci nie giną, ale wręcz odwrotnie, że są wyszukiwani przez
Nie jest tak u nas, że jak Janko muzykant świetnie gra na skrzypcach, to zaraz dostrzeże go szkoła, dostanie stypendium i będzie bogaty za 15 lat.
Ale proszę pozwolić, że ja to bardziej, ponieważ nie chcę mówić ogólnych, ja mówię w kategoriach przede wszystkim działania firm, działania gospodarki, pomysłów. Nie, znaczy jeśli to już z Janka muzykanta zejść, jeśli raczej popatrzymy sobie na młodego pracownika nauki, młodego zdolnego człowieka, który mógłby stać się wielkim wynalazcą, mógłby stworzyć polskiego Apple'a czy coś takiego, i który idzie na uczelnię trafia na bardzo często, nie mówię, że zawsze, bardzo zabetonowany układ, gdzie właściwie wszyscy sobie żyją znakomicie z łatwych pieniędzy. Oczywiście ci młodsi nie mają do nich takiego łatwego dostępu, mogą co najwyżej terminować w tym, jak to się łatwe pieniądze wykorzystuje. Jeśli spróbuje coś samemu po cichu badania prowadzić, spróbuje opatentować, no to się dowie szybko, że co uczelnia myśli, starsi koledzy, co myślą o tym, że on sobie zna ich w ich laboratoriach robił tacie badania. I w końcu tenże młody człowiek robi rzecz następującą, jak ma już 30 parę lat. Znaczy, ja znam naprawdę wielu tacich, to...
Wyjeżdża.
Nie, albo wyjeżdża, albo przechodzi do firmy, czym zawsze argument jest ten sam, ja mam rodzinę na utrzymaniu, ja nawet chciałbym to robić, ale ja po prostu mnie nie stać na to, żeby próbować. To są ci jankowie muzykanci współcześni, to nie są jankowie, którzy chcieliby na skrzypcach.
Zanim przejdziemy do tego, jak sobie z tym radzić, czy jak na to reagować, to jeszcze przed informacjami chciałam pana zapytać, bo już pana profesora Garbicza pytałam, czy pan widzi problem w Polsce, jeżeli chodzi o rozwarstwienie majątkowo-dochodowe? Czy pana zdaniem ta sytuacja, którą mamy w Polsce, to jest problem? Że biedni są za biedni, a bogaci są za bogaci. Układając to populistycznie, upraszczając.
Ja uważam, że w Polsce to nie odbiega, znaczy to nie jest rzecz przyjemna, natomiast to nie odbiega
od tego,
czego...
A czy należy temu zapobiegać?
Oczywiście państwo jest od tego, aby nie pozwalać na nadmierne rozwarstwianie.
A jest
natomiast
nadmierne?
Wydaje mi się, że w Polsce jest w górnych strefach tego, co jest do wyobrażenia jako akceptowalne. Problem większy, który widzę, to to, że właśnie owi bogaci nie wydają pieniędzy w taki swojego majątku, w taki sposób, w jaki mogliby z korzyścią dla innych, czy w niewielkim stopniu to robią, to uważam za większy problem niż samo rozwarstwienie.
Do dyskusji wrócimy po informacjach.
Połączenie. Połączenie.
Agnieszka Lichnerowicz, a ze mną w studio są cały czas profesor Witold Orłowski i profesor Marek Garbicz. I opierając się na dzisiejszej rozmowie dużego formatu Grzegorza Sroczyńskiego z prezesem Filipiakiem, najlepiej opłacanym prezesem w Polsce, rozmawiamy o tym, czy bogaci, to oczywiście jest publicystyczne, uproszczone hasło, ale jednak czy bogaci są zbyt bogaci, a biedni zbyt biedni, czyli różnice między dochodami tych najbogatszych, a tych nawet nie najbiedniejszych, ale tych tej największej grupy są zbyt duże i jeżeli są zbyt duże, to jakie są tego przykre konsekwencje? I profesor Garbicz mówił w poprzedniej odsłonie naszej rozmowy, że konsekwencje są takie, że nie ma równych szans, że dziedziczy się biedę, dziedziczy się bogactwo, ale też chciałabym właśnie porozmawiać o takich skutkach ogólnospołecznych. Mam książkę Tonego Dżada Źle ma się kraj, który pisze o tym, że nierówności społeczne, czy fakt, że właśnie jest taka duża różnica w dochodach, czy w majątku między najbiedniejszymi a najbogatszymi, powodują to, że jest większa przestępczość, bo jest większa frustracja. Powodują to, że jest więcej napięć w ogóle i konfliktów społecznych. Czy panowie profesorowie się z tym zgadzają? Czy powiedzą, że tak, ale jednak bogaci muszą być dużo bogatsi, żeby ci biedniejsi do nich aspirowali, a bogaci tworzyli miejsca pracy?
Znaczy wszystko, jak wiadomo, wszystko na tym świecie jest dobre w miarę i wszystko gdzieś poza pewnymi granicami przestaje być dobre. Trzeba powiedzieć, że są te dwa wielkie, powiedzmy, modele na świecie skrajne. Znaczy jeden model Skandynawii, gdzie właściwie oni wszyscy traktują się trochę jak jedną wielką rodzinę. Bogacze nie mają, właściwie nawet, no trochę kręcą nosem, w zasadzie nie protestują przeciwko wysokiemu opodatkowaniu ich dochodów, czyli takich prawdziwych bogaczy w Skandynawii jest bardzo niewielu, bo a jeśli nawet to się nie, to stylem życia się też nie afiszują. I generalnie społeczeństwo jest oczywiście szczęśliwe. Znaczy, no, Skandynawowie są zawsze na górze tych najszczęśliwszych narodów świata. Natomiast trzeba powiedzieć, że no nie każdemu społeczeństwu coś takiego pasuje. Drugi skrajny przykład to są kraje trzeciego świata, a również w znacznej mierze i Rosja.
Stany
bez przesady, ale powiedzmy kraje są jeszcze ostrzejsze. Brazylia, Rosja, no to jest znacznie ostrzej niż Stany Zjednoczone, gdzie mamy z jednej strony niewiarygodną polaryzację, to znaczy z jednej strony niewiarygodne bogactwo skupione naprawdę w bardzo małej liczbie, czy liczbie głów, i z drugiej strony rzesze żyjące, ale już nie skromnie, tylko naprawdę często w nędzy. No, Brazylia czy kraje afrykańskie to jest taki model. I trzeba powiedzieć, że dobra, wydaje mi się, że jedno i drugie jest absolutnie, znaczy mnie się wydaje, że w społeczeństwie takim jak Polska, no każde społeczeństwo musi samo sobie odpowiedzieć. I jeden i drugi model jest demotywujący. To znaczy, w Polsce myślę, że to społeczeństwo, które każdy jest żądny sukcesów, nie ma ochoty się dzielić i tak dalej. No, świadomość, że jak zarobię, to mi zabiorą 2/3 i rozdadzą innym, no to podejrzewam, że akurat w Polsce spowodowałaby no, ucieczkę po prostu do tam, gdzieś nie ma opodatkowania, wszystko jedno w jakiś sposób.
Natomiast, no już jest ta ucieczka,
no,
tak
no,
jak
no jest oczywiście, no ale tak.
Mówi.
Chociaż mamy w Polsce umiar opodatkowanie, które bym nie określił jako jakieś bardzo wysokie.
Ale dodajmy, że prezes Filipiak płaci 20% stawkę podatkową,
no,
a nie 32%, no, czyli
no
niższą
właśnie,
stopę podatkową.
Tak, ale to może
niż...
do tego wrócimy. No, do tego Warren Buffett, amerykańscy milionerzy potrafią powiedzieć, a ja uważam, że to jest skandal, że ja płacę niższy podatek niż to, ale to za sekundę. Ja tylko chciałem powiedzieć, że tam, gdzie oczywiście rozwarstwienie jest gigantyczne, to tam rzeczywiście mam do czynienia z tym, właściwie z dwoma społeczeństwami żyjącymi w jednym pudełku i nie mieszającymi się ze sobą. Tam nie ma równości szans, tam nie ma... Oczywiście równość szans to można próbować na różne sposoby. Może państwo, znaczy nie trzeba koniecznie zabierać czy nie pozwalać, natomiast się bogacić, natomiast no, mimo wszystko równość szans, równa szkoła i tak dalej, no też rzecz, którą przepadają Skandynawowie, no to wszystko wymaga pieniędzy, czyli te pieniądze trzeba jednak zebrać, państwo musi być aktywne, choćby jeśli nawet nie po to, żeby karać bogatych, ale po to, żeby zapewnić równe szanse, żeby nie powodować sytuacji, urodziłem się w biednej rodzinie, to choćbym był Jadkiem muzykantem, to ja już nie mam żadnej szansy, żeby się przebić w życiu. Jednak potrzebny jest ten amerykański sen, moim zdaniem, który z jednej strony, i to jest zdrowy kompromis. Nie mówię, że Ameryka jest tym kompromisem, ale ten sens poszukiwania, że z jednej strony wiem, że jeśli będę aktywny, będę przedsiębiorczy, będę pracowity, będę pomysłowy, to mogę się dorobić naprawdę. To nie jest tak, że wszystko, co zarobię, to będę musiał oddać innym, jak w komunizmie. Ale z drugiej strony ten zdrowy rozsądek mówiący, ale to nie jest tak naprawdę, że ja powinienem być tym szczęśliwszym, ubożsi są wszyscy dookoła wokół mnie. Ja powinienem jednak naprawdę starać się, żeby każdy miał też szansę we wspólnym interesie.
Profesor Garbicz, ja tylko dodam, że mój poprzedni gość, profesor Fiske, mówił, że ten mit o od pucy buta do milionera już jest nieprawdziwy w Stanach Zjednoczonych. Jest oszustwem.
No, bez przesady.
Ostatnie badania
mimo
to wyraźnie pokazały. Tak, to rzeczywiście tak pokazało.
Ale nie jest to zamknięte społeczeństwo, nie jest to kastowe społeczeństwo mimo wszystko.
Ale Skandynawowie absolutnie też nie są kastowym i zamkniętym społeczeństwem.
Tak, ja się zgadzam, że rzeczywiście tu kompromis jest potrzebny, ale powiedziałbym, że rozwijając tę myśl, powiedziałbym taką rzecz, że jeżeli my mamy rzeczywiście nadmiernie wysokie nierówności, to wtedy rzeczywiście pojawiają się różnego rodzaju dysfunkcje w społeczeństwie. Takie dysfunkcje, których szczerze powiedziawszy w rachunku PKB się w ogóle nie uwzględnia. No, wspomniała pani na przykład tutaj o niektórych takich aspektach, ale ja powiem o innych, które też są tu istotne. Na przykład jest wyraźna korelacja między stopniem nierówności a długością trwania życia. Znaczy w tym sensie, że im wyższe nierówności, tym średnio rzecz biorąc krótsze trwanie życia. Jest dużo wyższa na przykład średnie zgony wśród niemowląt. Ja podam pewien przykład, który jest naprawdę szokujący, jak się na to się popatrzy. Stany Zjednoczone mają wyższy współczynnik zgonów niemowląt niż Kuba. Niż Polska zresztą też. To jest przypadek, który jest zdumiewający, chociaż Kuba ma prawdopodobnie najlepszy system opieki zdrowotnej na kontynencie latynoamerykańskim.
Michael Moore tam jechał.
Tak, to jednak w sensie pieniędzy ma o wiele, wiele mniej niż Stany Zjednoczone. Dlaczego tak jest? Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych bardzo poważna część ludzi ma ogromny kłopot z dostępem do opieki zdrowotnej.
No ale to co lepiej? Mieć biedny kraj, w którym wszyscy są biedni, ale równo, bo taki przykład pan profesor dał.
Tak, ale to nie jest albo-albo. Nie, to nie jest albo-albo. Polska nie jest tym krajem, prawda, w którym wszyscy mają jednakowo, ale jednak mamy mniejszy poziom nierówności i w związku z tym mamy lepsze wskaźniki w tym zakresie. Tam jest mnóstwo takich wskaźników, które ostatnio wskazano, a które nie są, jak mówię, skorelowane z PKB. Więc to jest jeden z takich argumentów, na który warto jednak zwrócić uwagę. Przestępczość, o której pani wspomniała, alkoholizm, nie wiem, ciąże u nastolatek, mnóstwo takich różnych niepożądanych rzeczy.
A ja chciałam do profesora zapytać, bo mówił pan, że to też oczywiście zależy od społeczeństwa, no ale społeczeństwo to nie jest coś, co zostało raz u zarania ukształtowane, tylko jest zmienia się i może być również możemy wpływać na pewne oczekiwania poprzez różnego rodzaju polityki. I moje pytanie jest do pana profesora, a dlaczego nie mielibyśmy dążyć do modelu skandynawskiego? Dlaczego naszym celem jakimś długofalowym polityki społecznej, polityki krajowej nie miało być właśnie no, większa równowaga? Tam też są bogaci, tam też są biedni, jest duża klasa średnia, no i nie ma takich rozwarstwień.
Znaczy, ja bym powiedział tak, ja już powiedziałem, to jest takie fundamentalne pytanie i to nie jest takie, że ktoś ma prawo podjąć za naród decyzję, jak Pinochet, że ja decyduję, że od jutra, albo jak Stalin, że od jutra będzie wszystko tak dzielone, albo tak dzielone. To są rzeczywiście jakieś takie rzeczy, które społeczeństwo musi samo podejmować latami w warunkach demokracji. No to się odbywa przez ten proces demokratyczny, na który narzekamy, ale który jednak powoduje, że jak społeczeństwo w dobrze działającej demokracji chce, żeby więcej na przykład państwo dostarczało za darmo, żeby bardziej dbało o równość, no to stopniowo wybiera tych polityków, którzy przecież trzeba pamiętać, że Skandynawia lat temu 100 należała do najbardziej nierównych społeczeństw w Europie. Z bardzo mało państwa, bardzo liberalnych, z niewtrącaniem się. I potem była to pewna wola społeczna przez kilkadziesiąt lat budowa tego skandynawskiego modelu. Myślę, że tutaj nikt społeczeństwa nie ma prawa zastępować w tym. Natomiast oczywiście można szukać rozwiązań, można przekonywać do rozwiązań, które są najlepsze. Jeśli się okazuje, że najlepszym rozwiązaniem, które jest stosowane, które przeciwdziała temu, że jest wykluczenie społeczne, nie wykluczenie, tylko właśnie te nierówne szans wśród dzieci. Czyli to się bada prawdopodobieństwo, że jak się urodziłeś w biednej rodzinie, to pozostaniesz biedny przez całe życie. Idźmy w porównanie Anglii, która ma fatalny wynik pod tym względem, ze Skandynawią i jakby z analiz wynika, że główna przyczyna to jest system edukacyjny. To jest Skandynawia, która od przedszkola zapewnia, znaczy nie tylko zapewnia, ale tak naprawdę prawie, że wymusza na rodzicach posyłanie do świetnej jakości przedszkoli, dobrej jakości szkół.
Wszyscy mają do nich dostęp.
Proszę zwrócić uwagę, że w Polsce społeczeństwo na takie rzeczy jest dość niechętne. Znaczy zdaje się, że wszyscy mają większą ochotę, że jak ja mam więcej pieniędzy, to moje dziecko niech jeździ konno, ma tenisa i języki trzecie uczy, a nie żeby szło do jednego przedszkola z jakimiś tam innymi. Jeszcze bym miał za to podatki wyższe płacić, żeby. Także to jest tak, że pewne rzeczy wcale nie jest powiedziane, że nie wywołują sprzeciwu, a mimo to uważam, że należy oczywiście tą drogą iść, nawet nie poszukując generalnej, czy nie próbując społeczeństwu narzucić generalnej odpowiedzi, macie być jak Skandynawowie. Ale akurat system przedszkolny, edukacyjny i tak dalej, uważam, że absolutnie należy wzorować na tamtym.
Bogaci się bogacą, bo taka będzie tendencja. Biedni biednieją, więc jakaś korekta tutaj, obaj panowie się zgadzacie. Pytanie, jak bardzo, no bardzo staramy się, żeby zapobiegać tym nierównościom. Panie profesorze, zwracam się do profesora Garbicza. Gdzie pan by skupił wysiłki w Polsce?
Znaczy ja nie wiem.
Oprócz edukacji, gdzie myślę, wszyscy się zgadzamy.
Ja wcale nie jestem przekonany, czy my staramy się zapobiegać. Wcale nie jestem przekonany. Jeżeli myśmy parę lat temu praktycznie znieśli podatek spadkowy, to co to tak naprawdę oznacza? To jest krok w kierunku zmniejszenia nierówności dochodowych? Przecież nie ma kraju na świecie, który by dokonał tego rodzaju kroku.
A w Stanach Zjednoczonych Bill Gates domaga się podniesienia tego.
A w Stanach jest i tak ogromny podatek narzucony na spadki.
Więc właśnie, więc to jest akurat krok, który pokazuje ewidentnie, że my wcale w tym kierunku być może nie maszerujemy. Zresztą to również pokazuje, że bardzo wysoki poziom nierówności, ja tu już nawiązuję do tego wywiadu tutaj, który był. W tym wywiadzie też się pojawił taki wątek, prawda, że jeżeli my mamy taką sytuację, że należy jakby poczekać z tym wyrównywaniem tych nierówności, jak będziemy zamożni, prawda, to jest właśnie klasyczny przykład, kiedy jest wysoki poziom nierówności, to ci, którzy się już okopali na tych wysokich pozycjach, żadną miarą nie chcą tego oddać. To nie jest tak, że potem będziemy mogli to jakoś zmienić.
A panowie, a ten podatek? Profesor Filipiak płaci 20%, 19% jako prezes i wykonujący zlecone mu zadania stawkę, a nie stawkę 32%.
To jest kontrakt menedżerski.
Tak, i ta sam problem jest w Stanach, ta sama dyskusja. Czemu, czy to jest tak, że nie dyskutujemy o tym i nie mamy świadomości? Czy dlaczego to nie staje zmienione?
Ale to budzi sprzeciw z tym, że trzeba powiedzieć dość jasno, no właśnie, to jest pewna ta decyzja społeczeństwa, co ono akceptuje. Większość mediów w Polsce, które traktuje jako pewną emanację społeczeństwa, przynajmniej tych klas, jest absolutnie, uważa, że wszystko poza liniowym podatkiem jest zbrodnią, jest bardzo popularne wśród elit. No dobra, no jak się tak mówi, no to oczywiście w tym momencie stwierdza się, że skandynawski system jest absurdem. Oczywiście, ale można zawsze powiedzieć, że progresywność opodatkowania jest jednym z narzędzi. Drugim narzędziem jest sposób wydawania pieniędzy. Czy można, krótko mówiąc, zbierać podatki liniowo, ale zapewniać równość szans. No oczywiście, że naprawdę skuteczne wyrównywanie szans i zmniejszanie różnic, no się ma jak Skandynawii wtedy, kiedy stosuje oba te narzędzia naraz. Natomiast wydaje mi się, że jak powiedziałem, społeczeństwu można dać do wyboru. Pytanie, podatki mają zawsze oczywiście jakąś tam rolę, im wyższe, tym bardziej demotywacyjną, no to nie ma wątpliwości. I w związku z tym możliwość uciekania z podatkami
i tak dalej. Efekt jest taki, że mając najlepszych księgowych albo właśnie kontrakty menedżerskie, płacą niższe podatki niż ci, którzy są gdzieś w środku.
Zaczyna pani bronić podatku progresywnego polskiego
liniowemu. Chociaż działał ten, który jest, bo to jest 20%.
Może pociągnę ten wątek właśnie wydawania pieniędzy. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda nasz system edukacyjny. Przecież nasz system edukacyjny, mówię nie o szkołach wyższych, ale o szkole średniej i podstawowej, wisi na samorządach. Czyli wisi tak naprawdę na ich zdolnościach do finansowania edukacji. Czyli krótko mówiąc, biedne samorządy mają mało pieniędzy i w związku z tym nie tworzy to warunków, żeby te dzieci chodzące do tych szkół poprawiać ich szanse życiowe.
Chyba wszyscy się zgodzimy, żeby to wyraźnie powiedzieć, że tu nie chodzi, nikt z nas nie popiera jakiegoś rozdawania pieniędzy, tylko poszukiwania takich mechanizmów, które wyrównują szanse.
Tak, i poza tym jest jeszcze jedna rzecz, bardzo krótko postawiam, ale muszę o tym powiedzieć. Jest też sprawa w jaki sposób. Inaczej, bogactwo może mieć swoje uzasadnienie w zależności od tego, jak się z niego korzysta. W tym jest taki model bogactwa rosyjskiego czy rosyjsko-brazylijskiego, które głównie polega na tym, a niestety w Polsce też zauważalne, które głównie polega na tym, że największą radość mam wtedy, jak ja jestem bogaty, wszyscy widzą, jak ja jestem bogaty i jeszcze najlepiej, żeby oni wszyscy byli w nędzy, to wtedy oni dopiero zobaczą, jak ja jestem bogaty, jak ja mam zegarki, jak ja mam samochody.
Nie wystarczy być bogatym, chodzi o to, żeby inni
relatywne
bogactwo
model
jest większe. Ja uważam za model pozytywny, model amerykańskiego podejścia. To jest oczywiście bardzo protestanckie, ale podejścia mówiącego o tym, i to nie przesądza, czy to jest dobrze w ogóle, społeczeństwo jest bardzo, bardziej zróżnicowane dochodowo, ale jednym z elementów akceptacji Amerykanów dla tego zróżnicowania zróżnicowanie. Jest też to, że takie protestanckie podejście mówi, ja to tak naprawdę, to nie jest tak, że ja zawdzięczam to wszystko sobie, ja zawdzięczam to wielu rzeczom, również Panu Bogu, że jestem bogaty,
z których korzystam,
innym i tak dalej. I moim celem najlepszym jest to, że ja ten majątek swój wykorzystuję po to, żeby inni mi dopiero będą zazdrościć, jak moje nazwisko będzie upamiętnione w ten sposób, że nazywam się John Harvard, funduję uniwersytet i po kilkuset latach wszyscy wiedzą, co to jest Uniwersytet Harvarda. Mimo, że pan Harvard, gdyby swój majątek wielki przepił, to nikt by już nie pamiętał w ogóle jego
nazwiska. Bardzo panom dziękuję. Profesor Marek Garbicz ze Szkoły Głównej Handlowej, profesor Witold Orłowski ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej byli moimi gośćmi.